I czytamy list do Koryntian, tak jak po dłuższej przerwie zaczęliśmy tydzień temu. Więc otwórzmy pierwszy list do Koryntian. I końcówka trzeciego rozdziału i rozpoczniemy czwarty rozdział, czyli od trzeci rozdział od 16 wersetu do czwartego rozdziału 5 wersetu dzisiaj będziemy czytać. Jak pamiętacie, ostatnio mówiliśmy o tym obrazie Pawła, który mówił, że on jako nauczyciel, czy każdy nauczyciel jest jak architekt, który buduje na pewnym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Innego fundamentu, żeby to był Kościół, można budować na różnych fundamentach, ale żeby to można było nazwać Kościołem, to tym fundamentem musi być Jezus Chrystus. I trochę też mówiliśmy o tym, że to jakby odnosi się do nauczycieli, ale też tak naprawdę odnosi się do każdego z nas w pewnym sensie. Czy możemy to tak jakby rozciągnąć to znaczenie i każdy z nas swoje życie wiary buduje, też powinien budować na fundamencie Chrystusa, ale buduje czasami z różnych materiałów. I te różne materiały albo się ostaną w dniu sądu, albo przepadną. I dalej apostoł Paweł od 16 wersetu mówi tak. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boga w was mieszka? Jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest bowiem święta, a wy jesteście takimi świątyniami. Niech nikt nie oszukuje samego siebie. Jeżeli na tym świecie ktoś uważa, że jest mądry pośród was, niech się stanie głupi, aby się stać mądrym. Mądrość tego świata bowiem jest głupstwem u Boga, jest przecież napisane. On przyłapuje mądrych w ich przebiegłości. I znowu, Pan zna myśli mądrych i wie, że są próżne. Dlatego też niech nikt się nie chlubi ludźmi. Wszystko przecież jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Piotr, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko wasze. A wy natomiast Chrystusa, a Chrystus Boga. Niech więc każdy uważa nas za sługi Chrystusa i szafarzy tajemnic Boga. A od szafarzy żąda się, aby każdy okazał się wierny. Mnie jednak najmniej zależy, czy będę osądzony przez was, czy przez Trybunał Ludzki. Nawet sam siebie nie osądzam. Wprawdzie niczego sobie nie wyrzucam, ale nie z tego powodu jestem usprawiedliwiony. Tym bowiem, który mnie sądzi, jest Pan. I jeszcze pierwszy werset, przepraszam. Dlatego też nie osądzajcie niczego przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który i rzuci światło na to, co ukryte w ciemnościach, i wyjawi zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Więc mamy, kochani, taki werset i w zasadzie te pierwsze wersety, 16, 17, są mocno związane z tym, co mówiliśmy wcześniej. Tak? Apostoł Paweł mówi o tej budowli, która jest wznoszona i tutaj nazywa ją, można powiedzieć, po imieniu. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga? Jesteście świątynią. Wy, ludzie, są świątynią. Kościół, to zgromadzenie, o którym mówiliśmy, jest świątynią i to świątynią w dosłownym jej znaczeniu, miejscem, gdzie zamieszkuje Bóg, miejscem, gdzie objawia się Bóg. Tak? Wiemy, że świątynia Starego Testamentu była tym miejscem, no nie do końca, gdzie Bóg zamieszkiwał w takim sensie, kiedy nawet budowali świątynię, to oni wiedzieli, mówili, Boże, Ty jesteś zbyt wielki, żeby Cię zamknąć w świątyni, Ty zamieszkujesz cały świat, ale w tej świątyni jest skraj Twojego płaszcza i w tej świątyni Bóg objawiał się w szczególny sposób. Zresztą taka ciekawostka, świątynia była swego rodzaju planem całego stworzenia, planem tego, jak świat jest skonstruowany. Ale to jest może temat na inny czas. Więc taką świątynią jest zgromadzenie Boże. Taką świątynią, Paweł mówi, są ludzie. Dlaczego? Dlatego, że Duch Boga w nas zamieszkuje. Tak jak w tej świątyni objawiał się, zamieszkiwał w pewnym sensie Bóg, tak samo w każdym z nas, a przede wszystkim w nas jako zgromadzeniu, jako całości, zamieszkuje też prawdziwy Bóg. Tym Bogiem jest Duch Święty. I apostoł Paweł podsumowuje tak bardzo, bardzo mocno, jeżeli się nad tym zastanowić. Jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego niszczy Bóg. Tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest bowiem święta, a wy jesteście takimi świątyniami. I ciekawe, w zasadzie te dwa wersety powinniśmy byli omówić razem z poprzednimi, dlatego że widać taką swego rodzaju paralelę. Paweł mówi, kto buduje w tym przykładzie, kto buduje na fundamencie, nawet jeżeli buduje niezbyt dobrze, nawet jeżeli buduje z tej słomy czy siana, to na koniec Paweł mówi, będzie zbawiony. Nieważne tak do końca, z czego budujesz. To znaczy, to jest ważne dla ciebie samego. Oczywiście lepiej budować z materiałów trwałych, z prawdziwych wartości, ale nawet jak budujesz słabo, to będziesz zbawiony. Natomiast tutaj jest zupełny kontrast. Kto niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Zbawiony, zniszczony. Więc jeżeli ktoś nie buduje, ale niszczy, rozprasza, ten jest kimś, kto znajduje się, można powiedzieć, w prawdziwym i śmiertelnym niebezpieczeństwie. Oczywiście o co chodzi z tym niszczeniem świątyni? Cały czas kontekstem jest jedność Kościoła. Cały czas kontekstem jest to, żeby bycie razem jako Kościół. Nie w sensie, jak mówiłem wielokrotnie, bycia jedną organizacją, zawsze bycia razem, bycia identycznymi, ale w sensie jedności, w sensie budowania tego, co Bóg chce budować w tym świecie. Nie wiem, jak wy, ja spotkałem się, że ten werset jest wyrywany z kontekstu i używany, że na przykład nie pal papierosów, bo jak niszczysz świątynię Boga, to cię Pan Bóg zniszczy. Ale to nie mówię, że palenie papierosów jest dobre, ale na pewno nie, ten werset nie mówi na ten temat, tak? Abstrahując od tego, że Paweł jeszcze przez, czy w ogóle ludzie, przynajmniej w tej części świata, w której mieszkał Paweł, to jeszcze kilkaset lat nie wiedzieli, co to papieros. Ale Paweł też nie mówi o jakimś, czyli my, że tak powiem, bierzemy ten werset i mówimy, jak robisz coś złego swojemu ciału z premedytacją, to niszczysz świątynię Boga. Może tak też można tak powiedzieć, ale ten werset o tym nie mówi. Paweł nie o tym mówi tutaj. Paweł cały czas mówi w kontekście podziałów, dzielenia Kościoła, oddzielania się, nie tylko dzielenia, że dzielenia kogoś, ale też w takim sensie mówienia, ja jestem lepszy, ja jestem, mój nauczyciel jest słuszniejszy, ja jestem Pawłowy, on Apolosowy i tak dalej, i tak dalej. To nie jest budowanie, to jest niszczenie według Pawła. I jeżeli zajmujemy się tego rodzaju działalnością, niszczeniem, dzieleniem Kościoła, to niszczymy Bożą świątynię. Boża świątynia jest przejawem jedności. I Paweł mówi, takiego zniszczy Bóg. Więc jest to pewnego rodzaju ostrzeżenie, myślę, że bardzo mocne ostrzeżenie, zwłaszcza dla nauczycieli, tak jak wspomniałem słowa. Bardzo mocne ostrzeżenie przed tym, żeby nie niszczyć Bożej świątyni, nie dzielić, ale budować. Słabe budowanie jest dużo lepsze niż niszczenie. Tak? Nawet jeżeli budujemy słabo, to jest to lepiej niż gdybyśmy mieli to właśnie tą jedność Kościoła niszczyć. Jedność, która jest zbudowana na fundamencie, tą jedność zapewnia fundament. Fundamentem, którym jest Chrystus. Dalej Paweł zamykam, jakby zbliża się do końca tej pierwszej części listu, który właśnie koncentruje się na podziałach i Paweł wraca do pewnych myśli jeszcze z pierwszego rozdziału. Mówi, niech nikt nie oszukuje samego siebie, jeśli na tym świecie ktoś uważa, że jest mądry pośród was, niech się stanie głupi, aby się stać mądrym. Mądrość tego świata bowiem jest głupstwem u Boga, jest przecież napisane. Więc Paweł wraca do tego, o czym już mówiliśmy. Tak? Mówiliśmy o tym, jak Paweł mówił o co jest mądrością, a co jest głupotą. Mówił, że mądrością jest krzyż. Mądrością Bożą jest krzyż. Mądrością ludzką jest właśnie wywyższanie się, szukanie swojej własnej chwały. Więc dla Boga mądrość ludzka jest głupotą. Człowiek, który się wywyższa przed Bogiem, nie zasługuje na inne miano niż głupi. Tak? Dlatego, że nie ma porównania między nami istotami skończonymi, niedoskonałymi. To tak jak wielokrotnie Biblia mówi, gdyby garnek się porównywał do garncarza, tak, i mówił o sobie, jaki to on jest mądry i piękny ten garnek i wspaniały. Stworzenie zawsze jest stworzeniem. Stwórca jest stwórcą. Więc mądrością Bożą jest krzyż. Mądrością jest droga usługiwania, droga uniżenia, poddania się Bogu, bo to do tego sprowadza się jakby cała nauka o krzyżu. To jest poddanie się Bogu. Chrystus poddał się Bogu, czytamy, aż do śmierci. Aż do śmierci na krzyżu. Był oddany do końca. I krzyż jest takim symbolem oddania siebie Bogu, do czegokolwiek Bóg chce nas użyć. Tak? Dlatego, że list do Hebrajczyków, jeżeli czytamy ten 10 rozdział o wierze, to czytamy, że niektórych Pan Bóg użył, żeby stali się królami, władcami, bogaczami tego świata. Tak było im przeznaczone. I tam mieli okazać swoją wierność i posłuszeństwo Bogu, będąc w takiej sytuacji, jako władca, jako król. I jak wiemy, nie jest to łatwe. Tak? Salomon był najbogatszym, najmądrzejszym człowiekiem, i nie podołał temu zadaniu. Nie okazał się wierny ostatecznie. Więc nam się może wydawać, że to jest prosta droga. Być człowiekiem wpływowym, bogatym, mającym właśnie władzę. Ale to czasami to jest droga trudniejsza niż ta droga tych innych, których Bóg tam było przeznaczył do tego, żeby byli uciekinierami, tymi, którzy błąkają się po pustyni, którzy byli łapani i, jak tam czytamy, przeżynani piłą, mordowani ze względu na swoją wiarę. I to też nie jest łatwa droga, tak? Ale to, co chcę powiedzieć, że droga krzyża nie możemy jej utożsamić z jakimś jednym kierunkiem. To jest to, co Bóg nam przeznaczył. Jednemu przeznaczył jedno, drugiemu przeznaczył drugie. W obu przypadkach nie jest łatwo. Często właśnie nam się wydaje, jak to przysłowie ludowe mówi, ta trawa jest zieleńsza zawsze tam po drugiej stronie płota, tak? Czyli moje przeznaczenie zawsze się wydaje gorsze niż to czyjeś przeznaczenie. Jemu łatwiej, jemu ciekawiej, ale tak naprawdę wiemy, że najczęściej tak nie jest. Więc nie oszukujmy się, Paweł. Paweł mówi, niech nikt nie oszukuje samego siebie. Niech nikt nie oszukuje samego siebie. Akceptacja takiej ludzkiej mądrości, szukania właśnie swojej chwały, szukania tego, co najlepsze do siebie, prowadzi do tego, że chlubimy się nie z tego, z czego powinniśmy się chlubić. I Paweł dalej będzie wyjaśniał nam, czy dalej mówi też, że czy... Z czego się chlubisz, tak? W dalszym części 4 rozdziału. Czy jest cokolwiek, czego byś nie otrzymał? Czy cokolwiek sam wymyśliłeś, sam sobie zorganizowałeś? Paweł mówi nie. W zasadzie otrzymałeś wszystko, więc nie ma czym się chlubić. Nie ma z czego być dumnym. Nie ma po co chlubić się ludźmi i innymi nauczycielami. Wersety 21-23 właśnie mówią to wyraźnie. Niech się nikt nie chlubi ludźmi. Wszystko przecież jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Piotr, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze. Wy natomiast Chrystusa, a Chrystus Boga. Więc znowu Paweł wraca do tej pierwszej myśli, pierwszego rozdziału. Nie można chlubić się ludźmi. Nie można chlubić się nauczycielami, pastorami, wykładowcami. Nie ma to żadnego sensu przed Panem Bogiem. Paweł dalej mówi taką bardzo ciekawą myśl i myślę, że często właśnie podatną znowu na niewłaściwe zrozumienie. Paweł mówi, wszystko przecież jest wasze. Wszystko jest wasze. I my, czy są takie nurty w chrześcijaństwie, które mówią, no właśnie, przecież wszystko jest nasze. My jesteśmy dziećmi króla, jesteśmy dziedzicami, wszystko jest nasze, wszystko należy do nas. I faktycznie tak jest. Natomiast można to znowu rozumieć na dwa różne sposoby. Do jednego ze sposobów Paweł odnosi się znowu dalej i mówi w 8 wersecie 4 rozdziału, trochę wybiegnę w przód, Paweł mówi, już jesteście nasyceni, już opływacie bogactwa, bez nas zaczęliście królować. Więc można to wziąć jako, o, wszystko należy do mnie, więc ja tu rządzę, ja tu jestem królem, to wszystko jest mi dane po to, żebym ja cieszył się tym, że właśnie mam bogatego ojca, jak to się niektórzy ładnie mówią, mam bogatego ojca i wszystko do mnie należy, ja będę panował teraz, ja będę cieszył się tym, co mam. I to jest niewłaściwy sposób postrzegania tego, że wszystko jest nasze. Dlatego, że Paweł, kiedy mówi o tym, co to znaczy, że wszystko jest nasze, mówi, wybiega w tą myślą i mówi tak, wy, tak wszystko jest wasze, ale wy jesteście Chrystusa, a Chrystus jest Boga. I znowu, cóż to oznacza? W jakim sensie wszystko było Chrystusa, ale Chrystus był Boga, dlatego że Bóg posłał go z pewną misją. Bóg posłał Chrystusa i tutaj być może tego Chrystusa trzeba czytać jako Mesjasza. Wiemy, że Chrystus jest greckim tłumaczeniem takiego hebrajskiego słowa Mesjasz, tak? I kiedy czytamy Chrystus, Chrystus to nie jest nazwisko. Niektórzy myślą, Jezus to imię, Chrystus to nazwisko. Ale tak nie jest. Jezus to imię, a Chrystus to tytuł. Więc Jezus Mesjasz, tak byśmy powiedzieli. Mesjasz miał być tym, który, czy był tym, który przyszedł, aby zbawić Boży naród. Ale Mesjasz otrzymał wszystko, bo miał pewną misję. Nie po to, żeby, czy nie od razu po to, żeby królować. Tak? Mesjasz nie przyszedł. To był właśnie ten błąd w zrozumieniu Żydów, że przyjdzie Mesjasz i zacznie królować. Tak? Wypełni swoją misję szybko, szybko pokona kogo trzeba, bo będzie miał taką moc od Boga i zostanie królem i w zasadzie życie będzie piękne i wspaniałe i Izrael będzie wywyższony i będzie również królował razem z Mesjaszem, a ta cała reszta, co z nimi się stanie, to już nie ma większego znaczenia. Natomiast Mesjasz przyszedł z misją zupełnie inną. Tak? Mesjasz przyszedł, żeby być posłusznym Bogu, żeby wykupić sobie lud na własność, ale wykupić w zupełnie inny sposób niż wszyscy, którzy go oczekiwali, myśleli. Wykupić przez cierpienie, wykupić przez wykonanie swojej misji, przez zapłacenie tej ceny, którą trzeba było zapłacić. Wykupić sobie lud, który będzie prawdziwie jego. Nie zwyciężając, nie pokonując imperia tamtego świata, ale pokonując je w inny sposób. Przez służbę, przez uniżenie, przez cierpienie. Więc Paweł mówi, Mesjasz należał do Boga, Bóg wysłał go z misją. Natomiast wy należycie do Mesjasza. I wy, przez implikację Paweł mówi, wy macie misję. Wy jesteście posłani z misją. W innych listach Paweł mówi, w miejsce Chrystusa sprawujemy jego misję. Głosimy, pojednajcie się z Bogiem. Tak? Więc Boży naród też nie został zostawiony po to, żeby triumfować i żeby objąć teraz władzę, wywyższyć się i powiedzieć, no to teraz my tu panujemy, to jest wszystko nasze. Chrystus, wszystko zostało położone pod jego nogi i teraz będziemy królami, tak jak Paweł mówi, już królujecie. Już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwo, już wam jest dobrze tutaj w tym momencie. Ale Paweł też to, co dalej mówi, ale bez nas królujecie. Tak? Wybiegniemy znowu trochę do przodu. Paweł mówi, bez nas królujecie. My jesteśmy w ucisku, w głodzie, w chłodzie, w cierpieniu i wymienia całą listę rzeczy, których doświadcza jako apostoł, bo mówi, bo my jesteśmy tymi, którzy tą misję sprawują. Wam się wydaje, że wasza misja to królowanie. My wiemy, że nasza misja to trwa. I nasza misja ma w sobie te elementy cierpienia i niewygody i tego, co nie jest zbyt miłe. Ale w obu przypadkach wszystko jest dane nam. Wszystko jest nasze. Czy Paweł, czy Apolos, czy nauczyciele są nasi? Czy życie, czy śmierć jest nasze, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest nasze, bo rzeczywiście wszystko jest dane Chrystusowi, ale to jeszcze nie jest ten etap. To jeszcze nie jest ten etap, który chcielibyśmy, żeby był. Tak? Wiemy, że przyjdzie taki czas, kiedy rzeczywiście wszystko będzie w dosłownie położone pod nogi Chrystusa i jego lud będzie królował i będzie żył w czasie, kiedy nie będzie cierpienia, nie będzie śmierci, nie będzie choroby. To wszystko jest obiecane, ale to jeszcze nie jest ten czas. Jeszcze trwa czas naszej misji. Trwa czas tego, że kiedy mamy coś do zrobienia. I to robienie tego wymaga pewnego wyrzeczenia, wymaga pewnej ofiary, wymaga Bożej mądrości, czyli wyrzeczenia się tego, co mamy. I Paweł jest takim przykładem człowieka, który oddał się misji, wyrzekając się wszystkiego innego. I dalej Paweł mówi, co jeżeli wszystko jest nasze i jesteśmy w tej misji, To dalej mówi, niech więc każdy uważa nas za sługi Chrystusa i szafarzy, ekonomów tajemnic Boga, zarządców tajemnic Boga. A od zarządców żąda się, aby każdy okazał się wierny. Więc kochani, czego się oczekuje, czy w tym wszystkim, czego Bóg oczekuje od nas w tej misji, w tym, czego chce, co chce osiągnąć, czego Bóg oczekuje od nas? Bóg oczekuje od nas jednej rzeczy. I tą rzecz Paweł tutaj wymienia. Tak jak od szafarzy, tak i od każdego z nas oczekuje się wierności. Bóg nie oczekuje od nas poświęcenia ponad miarę. Bóg nie oczekuje znowu od nas nie wiadomo jakich osiągnięć, tak jak wspomniałem. Bóg oczekuje wierności w tym, co nam dał i co nam, do czego nas przeznaczył. Tak samo znowu Paweł mówi bardziej w kontekście swoim i nauczycieli, ale myślę, że można to przenieść na inny, też na nasz poziom. Bóg nie oczekuje od ciebie, żebyś był błyskotliwy. Bóg nie oczekuje od żadnego z nas błyskotliwości, tak? Koryntianie wybierali sobie nauczycieli właśnie po ludzku, który jest mądrzejszy, może który lepiej wygląda, który ciekawiej mówi, który z nich tam prezentował się lepiej, albo jakiś autorytet reprezentował sobą. A Paweł mówi, to są wszystko rzeczy drugo, trzecio, czwartorzędne, zupełnie nieważne jest, jak błyskotliwy jesteś. Naprawdę to jest absolutnie nieważne. To, co jest ważne, to jest, jak wierny jesteś. Jak wierny jesteś temu, co Bóg Tobie przeznaczył, co Bóg Tobie dał. I Paweł do tego stopnia mówi o tym, że mówi, że z tego powodu, ponieważ wiem, że jestem wierny, to wszystko mi jedno, co o mnie myślicie. Myślę, że pokazuje taką postawę, która jest na takim pograniczu może wątpliwości, tak? Bo często zresztą te wersety, myślę, czy czasami też są tak używane na zasadzie, a mi wszystko jedno, co o mnie myślicie, ja się sam nie sądzę, tak? Tak jak Paweł tu mówi, niczego sobie nie wyrzucam, tego bowiem, który mnie sądzi, jest Pan i Pan mnie osądzi. Ale Paweł właśnie o tym mówi, że ponieważ on wie, że jest wierny, to jednocześnie znając tą swoją wierność i mając jej potwierdzenie, o którym niejednokrotnie mówi, że w zasadzie mi wszystko jedno, co wy o mnie myślicie, jak wy mnie postrzegacie jako nauczyciela. Tak? Czy myślicie, że jestem błyskotliwy, czy nie jestem błyskotliwy, czy mądre rzeczy będę mówił, czy wyda wam się, że mówię niemądre. Mówi to, ten najważniejszy osąd będzie dotyczył mojej wierności. I będzie to prawdziwy osąd, bo tylko Pan jest tym, który, jak jest tu napisane, rzuci światło na to, co ukryte w ciemnościach i wyjawi zamiary serc. Tylko Pan Bóg zna nasze serca, tylko Pan Bóg wie, co jest ukryte. My się spotykamy tu w niedzielę, z niektórymi z was się spotykamy trochę częściej, ale i tak możemy sobie śmiało powiedzieć, 90-kilka% naszego życia jest ukryte przed sobą nawzajem. No, nasz współmałżonek może widzi 90%, a 10% jest ukryte. To już zależy od relacji, zależy od tego, kim się jest. Ale tak naprawdę między nami jest wiele niewiadomych. My jesteśmy, jak mówię, często ładni, uśmiechnięci w kościele, ubrani, pachnący i bardzo mili, ale tak naprawdę widzimy, ta jedna niedziela w tygodniu to jest, nie wiem, czy to 1%, to nawet nie jest 1%, to jest na granicy błędu statystycznego, tak? Więc być może twój uśmiech i ładne pachnienie jest błędem statystycznym w takim sensie. My nie wiemy, nie znamy się. Ale Pan wie, co jest ukryte. Pan zna twoje serce. Pan jest tym, który jest w stanie osądzić twoją i moją wierność i wierność każdego z nas. I tej wierności się oczekuje. Czym ona jest? To jest to wierność właśnie, tak jak wspomniałem, wierność w tej misji, którą po pierwsze ma Kościół. Tak? My mamy wszystko, bo jesteśmy Chrystusa, bo sprawujemy misję, którą rozpoczął Chrystus. Nie w tym sensie wiemy, że śmierć Pana Jezusa jest wystarczająca dla każdego. Tak? To nie jest tak, że ktoś musi dokończyć jego dzieło. Nie w sensie dokonania zbawienia. Ale z jakiegoś powodu Bóg zechciał tak, żeby Kościół był tymi, którzy będą kontynuować jego misję pojednania. Tak? Jest misja zbawienia. Pan Jezus przyszedł z misją, żeby nas zbawić i zbawił nas ostatecznie i wystarczająco. Ale jest też misja pojednania, głoszenia tego, że pojednajcie się z Bogiem, że jest możliwość bycia pojednanym z Bogiem, że każdy człowiek może przyjść i stanąć przed Ojcem i powiedzieć, możesz być moim Ojcem. Nie jest to niemożliwe, tak jak było to wcześniej niemożliwe w czasach Starego Testamentu. I Kościół ma tą misję głoszenia pojednania. Misję, którą wypełniał Paweł. I wierność tej misji jest tym, co Bóg będzie osądzał. A wierność ta okazuje się przez to, o czym Paweł będzie dalej mówił do Koryntian, kiedy zakończy ten temat i niedługo go zakończy w 4 rozdziale, zakończy temat tego braku jedności i dalej przejdzie do tego, co według niego to oznacza być wiernym przed Bogiem. Więc jest to właściwe życie jako wspólnota. To jest jedna rzecz, w której musimy być wierni. Żeby prowadzić właściwe życie jako wspólnota. I Paweł dalej mówi o niemoralności, o różnych rzeczach, oprócz tych rozłamów, które miały miejsce w ich wspólnocie, dalej mówi o innych rzeczach. Mówi o niemoralności, o sądzeniu się ze sobą, o tym, że mieli bałagan w swoim życiu małżeńskim i w zrozumieniu w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. Że mieli bałagan w swojej relacji do tego, co się działo wokół nich, do ofiar składanych bożkom i tak dalej, i tak dalej. Paweł porządkuje te wszystkie sprawy. Dalej będziemy o tym czytać. Więc jedną z tych rzeczy, w której musimy być wierni, mamy być wierni, to jest właściwe życie jako wspólnota. I wspólnota składa się z każdego z nas. Tak? Wspólnota to nie jest jakiś abstrakcyjny twór, wiecie, kościół, zbór kościoła chrześcijan-baptystów w Giżycku i kto to jest, tak? To jest jakaś abstrakcyjna organizacja. Nie, to jesteśmy my. To jest każdy z nas tak, jak tu siedzimy. Jeżeli jeden z nas cierpi, to cierpi całe ciało, tak jak mówi też dalej Paweł w tym liście. I nawiązuje przez to też do drugiego takiego aspektu tej wierności. To jest wierne używanie tych darów, którymi Pan Bóg nas obdarzył. I też Paweł dalej w tym pierwszym liście do Koryntian mówi o tych rzeczach. Mówi o ciele, że jedno ciało, a jednak składa się z wielu części, z wielu członków. I każdy z tych członków ma inny dar, inne przeznaczenie, inne cele, inne możliwości. I każdy z tych członków powinien działać w jedności i ku wspólnemu celowi. Więc to jest właśnie ta wierność. To nie jest tylko wierność w przychodzeniu na nabożeństwa i nie wiem, płaceniu dziesięciny, czy ofiar, czy jakkolwiek, cokolwiek przed Panem Bogiem postanowiliśmy. Czasami wydaje mi się, że w Kościele sprowadzamy wszystko do tego, żeby albo pastorzy mają taką może pokusę, żeby wszystko sprowadzić, że masz być na nabożeństwach, bo nie chcę do pustych krzeseł tutaj mówić i najlepiej jeszcze bądź ofiarny, tak? Czy płać tam dziesięcinę, czy ofiary, no bo to też się przekłada na pewne praktyczne rzeczy. Ale to nie o to chodzi. Zupełnie nie o to chodzi, kochani. Chodzi o to, żeby być wspólnotą, która żyje we właściwy sposób i która służy we właściwy sposób. I w tym jest wierna. I żeby wspólnota była w tym wierna, to każdy z nas musi być w tym wierny. Tak? Bo to jest to powiązanie między całością, ogółem a szczegółem. Tak? Cała wspólnota, ale całą wspólnotę stanowi każdy oddzielny człowiek, każdy z nas. Każdy, tak jak tu siedzimy, każdy obdarowany jakimś darem, każdy obdarowany jakimś talentem, każdy przeznaczony do jakiegoś dobrego dzieła, którego Bóg nas wybrał. Niewielu z nas jest błyskotliwych, nie obraźcie się. Ja siebie też nie zaliczam. Nie jesteśmy błyskotliwi, ale nie musimy być błyskotliwi. Nie musimy pięknie śpiewać. Wystarczy, żebyśmy głośno śpiewali. Nie musimy się pięknie modlić. Wystarczy, żebyśmy spróbowali się pomodlić. żebyśmy byli wierni w tym, co robimy. Błyskotliwość jest absolutnie drugo, trzecio, piątorzędną sprawą, w zasadzie nieistotną w tym wszystkim. Jeżeli Pan Bóg dał nam tyle i tak wspaniałych darów, że jesteśmy błyskotliwi, chwała Bogu, ale błyskotliwi ludzie muszą wiedzieć, że więcej od nich będzie wymagane, tak? Że większemu sądowi będą podlegać, dlatego że więcej im darowano. Komu więcej darowano, z tego więcej się wymaga. Więc jakby czasami lepiej być niebłyskotliwym w tym sensie takim, że trochę bezpieczniej jest, bezpieczniej. Więc kochani, wierność od zarządców i Paweł właśnie, tak jak mówię, mówi z jednej strony o nauczycielach przede wszystkim, ale znowu mówię, to się tyczy w zasadzie każdego z nas. Każdy z nas jest zarządcą. To życie, które nam zostało dane, te dary, które nam zostały dane, otrzymaliśmy. Nikt z nas nie wybrał tego. Nikt z nas przed urodzeniem nie poszedł do sklepu i nie wiem, nie zarządził, że on chce mieć takie życie, urodzić się w tym miejscu, posiadać takie talenty, dary i możliwości. Przynajmniej nikt z nas tego nie pamięta, tak myślę, chyba żeby ktoś pamiętał jakąś taką sytuację sprzed swojego urodzenia, że miał wybór i po prostu sam sobie wszystko powybierał, ale raczej nie. I Paweł tak mówi, nie masz nic, co nie zostałoby ci dane, wszystko dał ci Bóg, wszystko wybrał Bóg dla ciebie. Dlatego każdy z nas jest tylko zarządcą. Nie właścicielem. Nam się może wydawać, że my jesteśmy właścicielami naszego życia, właścicielami naszych talentów, właścicielami naszych umiejętności, możliwości intelektualnych, biznesowych, technicznych, nie wiem, różnych. Ale wiecie, taki sposób myślenia prowadzi od Boga w przeciwnym kierunku. Ilu ludzi nie znam, którzy by w którymś momencie nie stwierdzili, że a co mi tam Pan Bóg, to wszystko przecież ja, to ja jestem taki mądry, to ja jestem taki utalentowany, to ja sobie wszystko zawdzięczam, to raczej skończyli marnie. Raczej skończyli marnie. Kiedy zaczynamy myśleć, że to jest nasze, to stajemy się jak z tej przypowieści zarządca, który zamiast zarządzać zaczyna nadużywać wszystkiego, bo wydaje mu się, że ma do tego prawo, że to się stało jego, bo jego Pan zniknął, ale Pan nie zniknął, Pan zostawił go tylko na jakiś czas. Podobnie jest z naszym życiem. My jesteśmy zarządcami tego, co mamy.